Trudno dojść do celu, jeżeli podąża się raz w jedną, a raz w drugą stronę. Amerykanie, wybierając Trumpa, opowiedzieli się za MAGA, Make America Great Again. I teraz pójdą w tym kierunku, przeciwnym kierunku, niż szły przez ostatnie 4 lata. Bo 4 lata temu wybrali kogoś, kto przekierował politykę zagraniczną, wewnętrzną, różne działania. Jeszcze mocniej te zmiany kierunku odczuwamy my tu w naszym kraju. Wiecie, raz w te, raz we w te. Teraz wszyscy ścigają tych, co 4 lata temu rządzili. Ścigają, skupili się na tym, a poprzedni tymi się zajmowali. I tak ciągle jest w kółko. Trudno uczniowi o postępy, jeżeli trochę posłucha, a potem już nie słucha, bo się wyłączył. Apostolskie ubolewanie z listu do Hebrajczyków mówi właśnie o tym problemie, który dotyka niektórych chrześcijan. Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad. Tak się dobrze zapowiadało. Tak pięknie zaczęli, ale potem przestali słuchać. Stali się ociężali. Trudno wydać owoc ducha w chrześcijańskim życiu, jeżeli się żyje raz według ciała, a raz według ducha. W ciągu roku szkolnego według ciała, nie, odwrotnie, według ducha. No nie, ale w wakacje już łatwiej jest według ciała. Chociaż innym się zdarza, że jak wakacje pojadą na jakiś obóz chrześcijański, na jakieś wczasy zborowe, to żyją przez ten tydzień albo dwa według ducha. Ale potem towarzystwo, otoczenie. Dlatego poselstwo dzisiejszego rozważania brzmi: ustabilizuj swoje wybory. Jeśli byście się zdrzemnęli za chwilę, to jeszcze raz. Można komórką zrobić zdjęcie, żeby pamiętać, o czym dzisiaj było. Ustabilizuj swoje wybory. A podstawą naszego rozważania będą 2 teksty oddzielone od siebie w czasie o około 700 lat. 2 teksty Słowa Bożego. Pierwszy z Księgi Jozuego z 24 rozdziału, a drugi z Pierwszej Królewskiej 18-21. Czytamy z Księgi Jozuego. To jest ostatni rozdział, czas, kiedy Jozue żegna się już z całym ludem, bo już nadszedł czas jego odejścia. Teraz więc żyjcie w bojaźni wobec Pana. Służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. Służcie jedynie Panu. A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Wtedy lud odpowiedział: chcemy trzymać się jak najdalej od odpuszczenia Pana i służenia innym bogom. I 2 tekst, 1 Królewska 18-21. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał: Jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Niech Pan w swojej łasce pobłogosławi to słowo dzisiaj w naszych sercach. Chciałbym, żebyśmy na wstępie spróbowali przyjąć do wiadomości, że są pewne decyzje już postanowione i decyzje i sprawy już jakby przesądzone. Kto nas pyta na przykład, czy chcemy segregować śmieci, albo czy chcemy nadziemnych przejść przy bramie wyżynnej czy przy dworcu? Nikt nie pytał. Po prostu tak się stało. Można się przeciwko temu buntować. Należy jednak przyjąć w pokorze to do wiadomości. To nie od naszych wyborów i naszych decyzji to zależy. Ale jeśli chodzi o postanowienia Boże, jeśli chodzi o to, co On postanawia, to jak w Psalmie 119 czytamy, 7 razy dziennie wysławiam Cię za Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Wierzący człowiek, gdy chodzi o Boże postanowienia, Boże wyroki, to zawsze ma do nich pozytywne nastawienie. Prawda, bracia i siostry? I tu mamy to świadectwo, że 7 razy dziennie dziękował psalmista za Boże rozstrzygnięcia. Co się wydarzy niezależnie od naszych wyborów, na co my nie mamy wpływu, co na pewno się wydarzy, choćbyśmy, nie wiem, jak głosowali, jak wybierali, jak sobie tam postanawiali. Jest trochę takich rzeczy, które na pewno się wydarzą. Na przykład wydarzy się powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czy ktoś w to wierzy? Wierzycie, że przyjdzie Pan Jezus? Wielu z nas wierzy. Chociaż nie wiem, czy już wszyscy, bo jak się patrzy na statystyki, to coraz więcej chrześcijan przestaje wierzyć w to, że Jezus Chrystus powróci. A Pan powiedział, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. To ostatni rozdział Biblii. A w trakcie czytania Biblii odkrywamy co chwila tę prawdę, że przyjdzie sąd, że Chrystus Pan powróci, aby zakończyć ten porządek rzeczy. Tak, właśnie, ten porządek rzeczy któregoś dnia się skończy. Nastąpi koniec tego świata. Czy ktoś tego chce, czy tego nie chce, Bóg na niebie postanowił, że któregoś dnia zakończy ten porządek rzeczy. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Czytamy w 2 liście Piotra. My to wiemy, my w to wierzymy, że nastąpi koniec świata. I smutne jest, że ludzie wokół nas wcale tego nie uwzględniają. Jakby w ogóle o tym nie wiedzieli. Wielu z nich mówi, że są chrześcijanami, a jakby tego nie biorą pod uwagę. Weźmy na przykład to modne ratowanie planety. Jak to właśnie ludzie tego świata, również i chrześcijanie, niektórzy są w to zaangażowani, działają na rzecz klimatu. Ostatnio przecież wiecie, że był taki światowy szczyt COP29 dotyczący redukcji emisji dwutlenku węgla i tak dalej. No, że jakby Jakby to od nas zależało, od ludzi żyjących na ziemi, że można tę ziemię ocalić, że świat się nie skończy. Jeżeli się tak weźmiemy w garść i zaczniemy działać, to świat się nie skończy. To tak jakbyśmy chcieli odwrócić Boży ład, Boży porządek. Tak jak my wczoraj w czasie akcji liść, byśmy zamiast zbierać te liście do worków i rzucać na kupę, byśmy próbowali je, ubolewając, że żółkną, byśmy je przyczepiali do drzew, żeby jeszcze utrzymać jeszcze to lato, które, no to taka absurdalna rzecz. I jeśli Bóg postanowił, że któregoś dnia, jak przeczytaliśmy, to wszystko spłonie, to wszystko jest przeznaczone na sąd Boży, cały ten świat, ponieważ Bóg w swoich planach ma nowe niebo i nową ziemię, a to wszystko zostanie usunięte. Jaki sens jest, żeby to ratować? Jaki sens jest się skupiać na tym, że my możemy to ocalić, skoro Bóg powiedział, że to zniszczy, tak? By się sprzeciwiać Bogu. Co jeszcze się wydarzy, co jest zupełnie niezależne od nas? Mianowicie sąd Boży nad narodami. Bóg z każdym narodem ma swoją sprawę. Powołał różne narody do bytu, do życia i z różnymi narodami się rozlicza w historii dziejów ludzkości. Tak w Biblii czytamy, że kiedyś Bóg z ludem wybranym podjął pewną decyzję, że ten naród musi pójść do niewoli, że sprawy tak się ułożyły już, że Bóg dłużej nie chciał znosić grzechu wybranego narodu i postanowił, że przyjdzie inny naród i zabierze Izraelitów do niewoli na pewien czas, a Jerozolima zostanie zniszczona. No i oczywiście, jak zareagowali Żydzi, nie będziemy bronić naszej Jerozolimy, oczywiście. Ale wtedy Bóg przez proroka Jeremiasza powiedział: przekażcie, że tak mówi Pan. Nie łudźcie się, myśląc, Chaldejczycy na pewno od nas odejdą. Nie odejdą, bo choćbyście pobili całe wojsko chaldejskie wystawione do walki z wami, a w namiotach zostaliby tylko ranni, to ci ranni zdobyliby to miasto i dokonali jego spalenia. Tak był, taki był wyrok Boży. Tak mówi Pan, czytamy jeszcze w 38 rozdziale, to miasto będzie na pewno wydane w ręce wojska króla Babilonu. On je zdobędzie. Podobnie jest i z dzisiejszymi narodami. To, co się dzieje aktualnie na świecie, my sobie myślimy, że to jest tylko polityka jednego czy drugiego władcy, prezydenta czy tam jakiegoś premiera, ale to wszystko jest pod Bożą kontrolą. Bóg wykonuje różne swoje sądy z narodami. I jeśli Bóg tak rozstrzygnął, że trzy obwody we wschodniej Ukrainie mają przejść pod rządy Rosji, to tak się stanie, choćby całe NATO stanęło i wszystkie samoloty tam poleciały i wszystkie bomby i tak dalej, to się tak stanie. Ja nie wiem, czy tak Bóg postanowił, ale jeśli Bóg tak postanowił, to tak się stanie. Tylko, że kto dzisiaj pyta o wyroki Pana? Kto tam usiadł i zaczął się modlić i zaglądać do Biblii i pytać, jaki jest sąd Boży, jaki jest wyrok Boży? O to nikt nie pyta. Jeszcze jedną rzeczą, o której chcę wspomnieć, że się na pewno wydarzy, niezależnie od naszych wyborów, to jest nasza śmierć fizyczna. Choćbyśmy wszyscy zagłosowali, że brat Daniel nie umrze nigdy, nie? To on i tak umrze któregoś dnia. Jeśli byśmy kochali tak brata Gabriela bardzo, żebyśmy modlili się wszyscy, żeby żył 150 lat, nie? To będzie żył tylko tyle, ile Bóg mu wyznaczył. Nie? Nie od nas takie rzeczy zależą. Więc są sprawy, których bieg nie zależy od naszych wyborów. Zgadzamy się z tą myślą ogólnie? Okej. Ale są też sprawy, które Bóg daje nam do wyboru. Są takie sprawy, które Bóg nam zostawia i mówi, możesz tak, a możesz tak. Jak zrobisz tak, to będzie tak, a jak zrobisz inaczej, to będzie inaczej. Na jaki wybór wskazuje nam dzisiaj Słowo Boże? Jozuego 24:15. Wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Bóg to powiedział przez Jozuego do ludu Bożego, który tam już przeszedł całą tę drogę po pustyni, mieli przed sobą ziemię obiecaną, mieli wkraczać, wkroczyli już do ziemi obiecanej, już się tam zaczęli rozgościli już tam. No i Jozue, drżąc w sercu, patrząc na to, jak co się z tym ludem dzieje, mówi, wybierzcie sobie, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką to znaczy za Eufratem, znaczy daleko, tam skąd pochodził Abraham, skąd przybył ich protoplasta narodu. Tam była kultura określona, tam były różne bóstwa, tam się inaczej żyło i służyło Bogu. To Abraham poznał Boga prawdziwego. Ale wiecie, ludzie zawsze lubią sięgnąć tam, jak tam kiedyś było, jak tam się, w kogo się wierzyło, jakie były obyczaje, zwyczaje. Więc za rzeką, czy bogom amoryckim, w których ziemi teraz mieszkacie? A, bo oni przybyli do Kanaanu. Bóg mówił, że mają usunąć te wszystkie obyczaje, tę całą kulturę, która była bezbożna, z powodu której Bóg w ogóle te narody wypędził przed nimi. Ale Izraelici trochę zostawili. Mieli konserwatora zabytków, tam dosyć pewno sprawnego, który mówił, że trzeba ten pomnik zostawić i tamtą figurę trzeba zostawić, bo jest bardzo artystycznie pięknie zrobiona i będzie świadek historii z tamtych lat i tak dalej. No i oni pozostawiali dużo takich rzeczy i zaczęli sobie tak odgrzebywać, jak tu dawniej, a też niektórzy niedobitkowie z tamtych narodów też zaczęli opowiadać, jak tu się kiedyś w święta ludzie bawili, jak tutaj tańcowali, ale było, nie? I to sprawiło, że w narodzie nastąpił pewien rozdźwięk pozostałości kultury, religii Kanaanu, pamięć o tym, odświeżanie tej pamięci, może nawet zrobili wyprawę, żeby zobaczyć, jak w Mezopotamii, tam za Eufratem się czci, jakich bogów się czci, skąd przybył Abraham. To wszystko, to bogactwo kulturowe prowadziło do bałwochwalstwa, owocowało synkretyzmem religijnym, czyli że trochę tego i trochę tego, trochę tego i trochę tego. Jak to jest opisane w II Królewskiej 17, czcili więc Pana, ale także służyli swoim bogom według zwyczaju narodów, z których zostali uprowadzeni. To jest już o narodzie, który przybył po wygnaniu, czyli że już jakby sprawy dawno powinny być załatwione. Już powinni rozumieć, że trzeba czcić tylko Pana, ale oni czcili Pana, ale także służyli swoim bogom według zwyczaju narodów, z których zostali uprowadzeni. Według tych dawnych zwyczajów postępują do dnia dzisiejszego. Nie czczą zatem Pana, nie postępują według Jego ustaw, rozstrzygnięć, prawa, a nie przykazania, które Pan nadał synom Jakuba. Takie czczenie i trochę tego, trochę tego, trochę Bogu, trochę diabłu, trochę światu. Takie czczenie nie jest żadnym czczeniem Pana. Nie jest to oddawaniem czci Panu. Tak naucza na Słowo Boże. I z podobnymi wyzwaniami mierzą się też współcześni chrześcijanie. A jak jest z nami? Opowiadamy się, że chcemy służyć Panu Jezusowi Chrystusowi, że w Niego wierzymy. Ale nasi rodzice, dziadkowie mieli tam swoje obyczaje, mieli tradycje rodzinne. Są takie rodziny, wręcz rody, które jakby się tam mocno skupiają na tym, że my to praktykujemy, takie obyczaje, mamy taki rodzinno, taką rodzinną tradycję, takie zjazdy rodzinne robimy, takie, co sprawia, że serce chrześcijanina, świeżo nawróconego chrześcijanina zaczyna być podzielone. Bo na przykład zawsze w naszej rodzinie świętowano imieniny cioci czy babci, a to akurat wypada w niedzielę. I to jeszcze oni wymyślili, że o 11 czy o 12 będzie impreza. A u nas przecież w zborze w tym czasie nabożeństwo. No i co? No Pan Bóg chyba przymknie oko na to, że przecież tę niedzielę, przecież ciocie trzeba, czy babcie uczcić trzeba. No więc już jest pewien problem. Albo gdy nowy chrześcijanin trafia w nowe środowisko i zostaje w danym środowisku, w danym miejscu, określone poglądy, przekonania, praktykę religijną, która niekoniecznie pasuje do Pisma Świętego, bo jak wiemy, dzisiaj jest dużo takich wspólnot, które się bardzo nie przejmuje Pismem Świętym, co bardziej tym, żeby było miło, żeby było przyjemnie, żeby było radośnie, koniecznie musi być radość, zawsze radość. Dlatego też dzisiaj Słowo Boże nas wzywa do tego, żebyśmy służyli jedynie Panu. Tak właśnie wołał wtedy Jozue: służcie jedynie Panu. Nikt nie jest godzien tego, żeby mu służyć bardziej niż Panu. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Jozue dał osobiste świadectwo, osobisty przykład. Nawet jeśli by wam przyszło do głowy, że może lepiej służyć tym dawnym historycznym bogom, bóstwom, albo temu, co tutaj zastaliśmy w tej ziemi, w tym miejscu, w tym środowisku, do którego trafiliśmy, to ja, powiedział Jozue, i mój dom będziemy służyli Panu. No i lud, jak tego posłuchał, taka mowa, taka jednoznaczna, pozytywna mowa, takie wezwanie zgodne z Duchem Bożym, to się w nich coś obudziło. Mua, mua. I powiedzieli: chcemy trzymać się jak najdalej od opuszczenia Pana i od służenia innym Bogom. W Biblii Gdańskiej, bo my w Gdańsku, nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć Bogom cudzym. Taką decyzję podjęto, tak postanowiono wśród ludu Bożego, który słuchał wtedy Jozuego. I wtedy Jozue, oczywiście z pewnością zadowolony z tego, że oni taką decyzję, takiego wyboru dokonali, że jednak będą służyli Panu, przemówił do nich dalej tak. Nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem Świętym. My dzisiaj sporo chór nam zaśpiewał o tym, że jest święty, że Bóg jest święty. W pieśniach, w czasie uwielbiania śpiewaliśmy, zwracaliśmy się do tego, który jest święty. I Jozue, mając tę świadomość, jaki jest Bóg, że Bóg jest święty, patrzmy, co powiedział do ludu w tej sytuacji. Nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jozuego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. A on na to, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela. I rzekł lud do Jozuego, Panu, Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. Pięknie, pięknie, chociaż Jozue uświadomił ludowi, że nie da się świętemu Bogu służyć, a potem sobie służyć jakimś obcym bogom. Oni ponownie dokonali tego wyboru, że będą służyć Panu. I wtedy zawarli przymierze, ważne przymierze między Bogiem a ludem, że oni będą służyć Bogu. Tak jak ty i ja kiedyś zawarliśmy przymierze przez chrzest i obiecaliśmy Chrystusowi Panu, że będziemy żyli dla Niego, że będziemy zawsze wybierać Jego wolę, to, co się Jemu podoba. Tak? Tak, zrobiliśmy, prawda? Pamiętacie? Niektórzy niedawno to zrobili. Ale minęły lata, całe pokolenia faktycznie w ziemi obiecanej i oto Eliasz staje przed ludem Izraela zebranym na górze Karmel i co do nich mówi? Jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Czyli z tej deklaracji złożonej około 700 lat wcześniej niewiele zostało. No, żeby 700, a czasem po 7 latach niewiele zostaje z takiej deklaracji. Czasem wybór dnia dzisiejszego nie oznacza wyboru dnia jutrzejszego. W niedzielę wybieramy Pana wybieramy, śpiewamy Mu w poniedziałek, niekoniecznie. Dlatego Bóg przez proroka Eliasza tam na górze Karmel wezwał lud Boży, że trzeba się zdecydować, trzeba ustabilizować w ludzie Bożym wyłącznie kult Jahwe, jedynego prawdziwego Boga. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli Baal, idźcie za Nim. No wybierzcie, wybierzcie, zdecydujcie. Jak zareagował wtedy lud? Pamiętacie, jak żeśmy czytali, jak zareagował na słowa Jozuego? Zaczęli rozmawiać z Jozuem, zaczęli się zarzekać, że oni jednak chcą służyć Bogu. Przejęli się, jakoś podjęli dialog, podjęli to wezwanie. A co tutaj? Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. W Biblii Warszawsko-Praskiej cały lud nic na to nie odpowiedział. To nie tylko, że jeden czy drugi tam siedział, jakby go zamurowało, ale cały lud nic nie odpowiedział. Jak gdyby to wezwanie, to zgromadzenie po to, żeby rozstrzygnąć, czy służymy Bogu, czy Baalowi, nie zrobiło w ogóle wrażenia na ludziach. W ogóle się tym nie przejęli. Jak zareagował Eliasz? No wiemy. Potem ta cała historia, którym się rozstrzyga, kto jest prawdziwym Bogiem. To miało wszystko wywołać w Izraelu tę bojaźń Bożą i świadomość, że mają służyć Bogu. Że mają dokonać wyboru, że mają ustabilizować swój wybór, że już nie mają tak raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. I chciałbym, żebyśmy wzięli tę myśl dzisiaj do naszych serc. Chcę was o to prosić, bracia i siostry, bo my przecież jesteśmy ludźmi, którzy kiedyś wybrali. Znakomita większość z nas ma za sobą tę decyzję, ten wybór, że wybieramy Chrystusa, aby Go naśladować. Jeśli chodzi o różne inne sprawy, to niekoniecznie musimy potwierdzać nasze wybory, czy ich dokonywać nawet, bo jak już powiedzieliśmy, są sprawy, które od nas nie zależą i Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy w jakichś tam sprawach wybierać. Jeśli Bóg na przykład postanowił, że ten świat któregoś dnia ma się zakończyć, to nasze wybory są zupełnie tutaj bez znaczenia i nie warto się w ogóle angażować w takie sprawy. Tutaj na naszym parkingu stoi samochód, jeden samochód, który został przeznaczony na złom, na złomowisko. Czeka tylko na swoją chwilę. Ma swoje przeznaczenie. I jeżeli by któryś z nas, taki powiedzmy zapalony jakiś tam mechanik podszedł, powiedział, o to bym ja naprawił, to tę lampę bym naprawił, tam brat Zdzichu by poszedł, tam zaczął psikać, żeby go trochę tam poprawić, wygląd zewnętrzny, żeby rdza tak nie wyłaziła. No może to robić, nie? Po co? Może to robić, tylko po co ma to robić, jak właściciel zdecydował, że ten samochód jest przeznaczony, żeby go wywieźć na złomowisko. Chwytacie myśl. Więc są rzeczy naprawdę, które chrześcijanie się nie powinni angażować, jeśli wiedzą, że nasz Bóg powiedział, że już sprawa jest przesądzona, że sprawa jest postanowiona. Ale jest cała masa wspaniałych, dobrych wyborów, które możemy podejmować jako chrześcijanie i zgodnie z tymi wyborami żyć. Takim wspaniałym wyborem, którego dokonaliśmy, jest wiara w Jezusa Chrystusa. Czyż nie? To jest najlepszy wybór, najważniejsza decyzja, jaką podjęliśmy w naszym życiu, że będę naśladował Jezusa Chrystusa, że wierzę w to, że On umarł za moje grzechy, że moje grzechy mi przebaczył, że mnie usprawiedliwił, że mnie pojednał z Bogiem, że teraz chcę, żebym stawał się do Niego podobny. To jest wspaniały, dobry wybór. Wspaniałym wyborem jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Będę posłuszny temu, co mówi Biblia. Choćby naukowcy mówili co innego, choćby tata, dziadek, babcia, kto tam jeszcze mówił, że trzeba inaczej. Choćby w zborze nawet starsi zaczęli mówić, że trzeba inaczej. To my będziemy się trzymać, to jest nasz wybór, tak czy nie, bracia i siostry? Będziemy się trzymać Słowa Bożego. Wybór, że będę miłował, nawet jeśli mnie ktoś nienawidzi, ktoś się do mnie źle odnosi, będę miłował. To jest wybór słuszny i zgodny z wolą Bożą. Myśmy takiego wyboru dokonali, że będziemy miłować, że będziemy przebaczać naszym winowajcom. Ile by tam, nie wiem, nam narobili pod górkę. Choćby 7 razy, pyta Piotr. Pan mówi, nie 7, Piotrze, ale 70 razy po 7. Wiele, bez końca będę wybaczać. To jest wybór, dobry wybór, przy którym trzeba stać, obstawać. Nie to, że dzisiaj poruszony powiem, ale wybieram przebaczanie. ale jutro, jak spojrzałem na tę siostrę, czy tego brata, czy tego szefa w pracy, czy tego pracownika, który, to gul mi zaczął chodzić i nie będę, nie mogę. Ja ci nigdy nie wybaczę. Nawet się z niejednej chrześcijańskiej duszy potrafi coś takiego wyrwać. Więc dzisiaj chcemy zastanowić się nad problemem chwiejności, braku stabilnego trwania w dobrych wyborach, bracia i siostry. Bo dobre wybory mamy już za sobą. My już żeśmy wybrali. Jeszcze niektóre rzeczy możemy wybrać dobre, bo może żeśmy... Ale problemem naszym jest brak stabilizacji w tych wyborach. Że się chwiejemy. Tak jak lud Starego Przymierza. Chwiejemy się. I trzeba nam znowu proroka Eliasza, który zawoła, przestańcie się tak to na jedną stronę, to na drugą. Przestańcie się tak chwiać. Przestańcie. Jeśli podjęliśmy jakiś zły wybór, to można się z niego wycofać. Tak, ze złych wyborów należy się wycofywać. Złych postanowień można się wycofywać. Ale my dokonaliśmy dobrego wyboru. Wybraliśmy Chrystusa Jezusa jako Pana naszego życia. Więc z tego wyboru nie należy się wycofywać, a tym bardziej nie należy się chwiać w tym wyborze. Konsekwentnie wstępujmy w Jego ślady. Bądźmy stabilni, bądźmy konsekwentni. Tak, będą chwile trudniejsze. Tak, są chwile, kiedy gdzieś nas dopada jakaś wątpliwość, kiedy trudności sprawiają, że to naśladowanie Chrystusa Pana nie jest tak przyjemne, tak radosne, jakby się chciało. Ale przecież nie zmienia się żony dlatego, że wstała lewą nogą z łóżka. Nie zmienia się pracy z tego powodu, że w tym miesiącu trochę mniej nie dali nam żadnej premii, trochę mniej zarobiliśmy. Nie rzuca się szkoły dlatego, że się dostało jedynkę. Prawda? No nie. Nie zmienia się zboru, bo pastor nie odwiedził mnie, gdy byłem chory. Trzeba być stabilnym. Wybraliśmy życie z Chrystusem Panem. Dobry wybór, najlepszy wybór. Część z nas wybrało współmałżonka. Dobry wybór? Nawet jak mamy jakieś wątpliwości, to właśnie chodzi o to, że chrześcijanin jest stabilny w swoim wyborze. I nie rozważa tak ciągle to na jedną nogę, to na drugą. Jak żona miła, to oj się cieszę, że jesteś moją żoną. Jak coś tam nie zrobiła, tak jak czy coś powiedziała, że aż w pięty poszło, to po co ja się z tobą żenił? Bądźmy stabilni. Wybraliśmy zbór, pośród którego służymy Bogu. Ustabilizujmy swoje wybory, bracia i siostry. Niech wszystkie świadczą, że podążamy w tym samym kierunku. Że nie jest tak, że jednego tygodnia idziemy w jedną stronę, a drugą w drugą. Nasz wybór przesądza o tym, w jakim kierunku zmierzamy i dokąd idziemy. Pan powiedział, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Mamy przed sobą koronę. Tam w niebie koronę Bóg ma dla nas. Koronę chwały. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do tego celu. On da koronę. Trzymaj, co masz, żeby ci nikt nie wziął twojej korony. Nie dawaj takiego sygnału przed obliczem Bożym, że ty dzisiaj jesteś zainteresowany, a jutro jakbyś był niezainteresowany tą koroną. Chciałbym też na koniec jeszcze powiedzieć, czy przybliżyć nam, przywołać na nowo tę błogosławioną prawdę, że nasz wybór, wybór Chrystusa Pana wynika z tego, że On nas najpierw wybrał. To bardzo ważne dla stabilności naszego trwania w tym dobrym wyborze. Bardzo to ważne, żeby mieć tę świadomość. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko, o co poprosicie w moim imieniu. Tak mówił Pan Jezus do swoich uczniów i to powinno dodać nam skrzydeł, to powinno nam pomóc ustabilizować nasz wybór, bo nasz wybór Chrystusa to nie jest tylko nasza jednostronna decyzja, to jest też łaska Boża, która się nam stała. On nas najpierw wybrał, On nas zobaczył, On nas wypatrzył wśród milionów ludzi i skierował swoją łaskę do nas i dał nam dar wiary. I to sprawia, że my w naszym wyborze, kiedyśmy odpowiedzieli, kiedyśmy powiedzieli Chrystusowi, że zapraszamy Go do naszego serca, że Go wybieramy jako Pana naszego życia, że postanawiamy żyć dla Niego, przyjęliśmy chrzest. My w ten sposób tylko odpowiedzieliśmy na Jego wybór. Więc nasze trwanie, nasze ustabilizowanie się w naszym wyborze nie zależy tylko od naszej siły, naszego wyboru, tylko jest wzmocnione, powiedziałbym oparte wręcz o Jego wybór, że On nas nawiedził, że On nas dotknął. On nam wybaczył wszystkie nasze grzechy, dał nam dar życia wiecznego. Możemy być całkowicie pewni, bracia i siostry, że On się nie pomylił. Ani teraz się nie waha, gdy patrzy na nas, czemu ja Go wybrałem. Nie, Chrystus Pan takich rzeczy nie przeżywa, bo On jest doskonały w swoim wyborze. On wiedział, co robi. I ta wspaniała prawda niech nas motywuje do ustabilizowania naszego wyboru. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Tak nieraz śpiewamy. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali i powiedzieli Panu Jezusowi, tak jak kiedyś lud odpowiedział Jozuemu, o, byśmy byli jak najdalej od tego, żebyśmy mieli zostawić służbę Bogu, życie dla Niego. Będziemy służyli Panu. Wybraliśmy Chrystusa Pana i będziemy Mu służyli. I chciałbym was prosić, żeby każdy z nas, kto tutaj jest, w jakiś sposób odpowiedział Panu na to wezwanie do ustabilizowania naszych wyborów.